Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w Polsce istnieje wiele strasznie upowszechnionych mitów ze względu na rolę odgrywaną przez media. Media są u nas faktycznie pierwszą władzą i w ogromnej części kłamią na potęgę. Tworząc różne fakty prasowe, telewizyjne i tak dalej. Profesor Michał Klejber, prezes PAN, stwierdził niedawno: jestem przerażony sytuacją w polskich mediach. Środki masowego przekazu praktycznie zlikwidowały w Polsce publiczną debatę na ważne tematy. Pół biedy, jeśli chodzi o tabloidy, w końcu taka ich natura. Ale nie przypominam sobie także, aby w najbardziej oglądanych programach telewizyjnych prowadzonych przez dziennikarskie sławy padło kiedykolwiek choć jedno naprawdę ważne pytanie. Zamiast tego jesteśmy konfrontowani z pytaniami, które najczęściej mają żywot półtoradniowy i dotyczą spraw w istocie bez znaczenia. Media tworzą taki obraz świata, w którym marginalne kłopoty tzw. celebrytów urastają do rangi problemów zasadniczych. Hierarchia ważności spraw jest całkowicie zakłócona. No to właśnie mediom zawdzięczamy te skrajne dysproporcje w docenieniu postaci z różnych zawodów. Każdy byle jaki sondaż dowiódłby, że najbardziej znanymi w Polsce postaciami są ludzie z zawodów, piosenkarek, aktorów, nawet nieraz bardzo słabych postaci typu Kuba Wojewódzki czy Doda i tak dalej. A równocześnie, no jeszcze znani są też politycy różnego typu, nawet najsłabsi, nawet najgorsi, bo chociażby w stylu pani Begier. A równocześnie, gdyby zapytać ludzi tak po prostu od razu na wyrywkę, kto jest dzisiaj jakimś wybitniejszym inżynierem, wynalazcą, prawdopodobnie ogromna część nie mogłaby powiedzieć ani jednego nazwiska. I to jest wręcz fatalne, bo przecież od inżynierów, od wynalazców zależy bardzo wiele w Polsce. A z lekarzy to tylko znany jest doktor G, no i Religa, który był politykiem. Płacimy za to, że w mediach ukształtowała się arcy niedobra sytuacja. Po latach kłamstw, które przerywały minuty prawdy. Mamy rozliczne mity prasowe i telewizyjne. Dla przykładu, kiedyś z 8 czy 9 lat temu wysunięto kandydaturę Leszka Balcerowicza do ekonomicznej Nagrody Nobla. Robię na różnych spotkaniach moich z publicznością rodzaj quizu, mówiąc, że to byłaby wielka nagroda w takim quizie 100 tysięcy złotych, gdyby ktoś powiedział, kto naprawdę wysunął Balcerowicza do tej nagrody ekonomicznej eksponowano. Tuż jest przed nim ta Nagroda Nobla z ekonomii. Otóż nikt na ogół nie trafia, mówią Soros, mówią Wałęsa, Kwaśniewski i tak dalej. A odpowiedź jest niesamowita. Otóż wysunęli Balcerowicza arcyspecjaliści, w cudzysłowie, od gospodarki. Wysunęli do Nagrody Ekonomicznej Nobla. Kto? Polski Instytut Kultury i Sztuki w Nowym Jorku z takimi znawcami ekonomii jak poeta Czesław Miłosz, poeta Stanisław Barańczak, grupa malarzy i lekarzy. A przypomnijmy inne mity upowszechniane w naszych mediach. Kwaśniewski miał zostać sekretarzem generalnym NATO, sekretarzem generalnym ONZ, przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Jego żona Jolanta Kwaśniewska miałaby według tych pseudosondaży murowane zwycięstwo we własnych wyborach, gdyby startowała na prezydenta. Z kolei pani Suchocka była zapowiadana jako przyszły przewodniczący Rady Europy. Startowała w konkursie swoistym na przewodniczącego Rady Europy. Dostała 20 głosów na ponad 600 głosów. Teraz przytoczę tu taki niezwykle widoczny, spektakularny przykład, jak się kłamie bezczelnie w tej samej gazecie. Akurat nie odwołam się tu do przykładu Gazety Wyborczej, która jest najskrajniejszą gazetą kłamstw. Planuję na jej temat osobną książkę, ale do Rzeczpospolitej nieobecnej, bo od 2 lat pod kierownictwem redaktora Lisickiego jako redaktora naczelnego Rzeczpospolita naprawdę bardzo zmieniła się na korzyść, jest zdecydowanie najlepszą dziś gazetą w Polsce. Ale przypomnę laty, kiedy była Rzeczpospolita w swoistym dołku, to jest rok 2002, kiedy była swoistym sojusznikiem Gazety Wyborczej w różnych kłamstwach. I oto 3 numery tej samej gazety pokazują, ilustrujące bezczelność, arogancję kłamania. Rzeczpospolita 14-15 grudnia 2002, tuż po tak zwanym szczycie kopenhaskim Unii Europejskiej, na którym przyjęte zostały ostateczne warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej. Cóż widzimy w numerze Rzeczpospolitej z tego 14 grudnia na pierwszej kolumnie? Ogromne, uśmiechnięte zdjęcia Millera i Cimoszewicza i wielki tytuł u góry. Po dramatycznych negocjacjach Unia przyjęła wszystkie żądania Polski. Wszystkie. To niesamowity triumf. Wiktoria, Grunwald, Kirchhoff, cud nad Wisłą. Tylko, że już 10 dni temu w tej samej gazecie Rzeczpospolitej, numer z 23 grudnia 2002, ale już nie na pierwszej stronie, a na 10 stronie, czytamy korespondencję znakomitego znawcy problematyki Unii Europejskiej, korespondenta z Brukseli, Jędrzeja Bieleckiego, a tam stwierdzenia: żaden istotny polski postulat nie został w Kopenhadze spełniony. No to chyba ogromnie znacząca różnica. Pierwo co czytaliśmy, że wszystkie zostały spełnione, a tu żaden. Minęło 10 miesięcy, 23 października 2003, korespondencja Klausa Bachmana w tej samej Rzeczpospolitej. I cóż pisze Bachman? Szczyt Kopenhadze był negocjacyjną klęską, oczywiście Polski, przerobioną na sukces propagandowy za pomocą telewizji. Równie dobrze kłamało wprost. W grudniu 2002 napisano, że Miller odegrał na konferencji w Kopenhadze rolę podobną do tej, jaką na konferencji w Wersalu w 1919 roku odegrał Roman Dmowski. Miller, Dmowski. Raz przechodząc do początków transformacji w Polsce, co zadecydowało o ich przebiegu? One rozegrały, wszystkim zaczęło się od okrągłego stołu. A jak został przygotowany okrągły stół? Jaką linię wyrażą? Otóż to było rozwinięcie bardzo przebiegłego pomysłu Jerzego Urbana, przez lata rzecznika rządu Jaruzelskiego, który jednak już wcześniej, w styczniu 1981 roku, napisał list do Stanisława Kani, mówiący szczegółowo, jak należy rozegrać sprawę partii Solidarnością. Cóż, list został, jakoś doszedł w końcu, pisany w styczniu 1981, do Kultury Paryskiej, a po latach został też przedrukowany w Polityce z 22 lipca 1989 roku. Jest to niesamowicie ciekawa lektura, bo co proponował Urban? Mówił, nie warto zderzać się frontalnie z Solidarnością. Tam jest 10 milionów członków, dodajmy rodziny, to jest większość narodu. To w takich sytuacjach rząd i partia będą przegrywać. I radził wziąć Solidarność sposobem, a więc dokoptować część z tych większych, bardziej ustępliwych ludzi z opozycji, w tym z opozycji lewicowej, katolewicy tak zwanej, tak jak zrobiono później z Mazowieckim, który zawsze miał giętki kręgosłup. Przypomnę, że ojciec Bocheński z Fryburga pisał, że Mazowiecki miał kluskę zamiast kręgosłupa, bo przypomnijmy, że już w 1953 roku atakował w interesie partii biskupa Kaczmarka, który wtedy był więziony i sądzony za rzekome szpiegostwo. Więc Urban radził, weźmy takich miększych ludzi, bezwolnych, którzy dajmy im trochę polizać władzę, zachowując wszystkie istotniejsze dźwignie władzy w naszym ręku. Policję, gospodarkę, media, te najbardziej wpływowe telewizji. Ale niech oni staną się odpowiedzialni za to, co się robią. I społeczeństwo po pewnym czasie zacznie się od nich odwracać, bo okaże się, że to nie tylko my robimy błędy, ale i opozycja. No i w ten sposób wygramy, załatwimy swoje. Może przypomnę, że inny przedstawiciel obozu partyjnego, czyli że Andrzej Żabiński, pierwszy sekretarz wojewódzki z Katowic, członek biura politycznego, radził już w 1981 roku, dajmy tym Solidarności czołowym postaciom, dajmy wille, dajmy samochody, a potem to oni się skłócą i już będziemy ich mieli z głowy. I jakże często w różnych naszych bardzo wpływowych mediach idealizuje się skrajnie okrągły stół. Najlepszy był pod tym względem Aleksander Hall, który oczywiście skorzystał na okrągłym stole, bo potem w rządzie Mazowieckiego był ministrem. Niesamowita fucha jak dla człowieka ogromnie niekompetentnego. Otóż on nazwał okrągły stół wydarzeniem porównywalnym z bitwą pod Grunwaldem. No, bardzo ciekawe porównania. Natomiast przypomnę tu, co pisał na temat okrągłego stołu Ryszard Bugaj, jeden z niewielu prawdziwych lewicowców polskich, ekonomistów, były poseł na Sejm i działacz Solidarności, uczestnik okrągłego stołu. W czasie okrągłego stołu doszło do nieformalnego aliansu między liberalną częścią opozycji a komunistami. W zamian za poparcie reform uzyskali bezpieczeństwo polityczne i możliwość skoku na kasę. No przede wszystkim skoku na kasę. Bardzo skutecznego. Ale równocześnie jak działała ta nasza opozycja. Przypomnijmy, że był okrągły stół i na Węgrzech, ale tam dopuszczono całą opozycję do głosu, a nie tylko tą umiarkowaną, wyselekcjonowaną przez Kiszczaka, Urbana i tak dalej. I na Węgrzech w czasie rozmów przedstawicieli partii komunistycznej i opozycji postanowiono, że dojdzie do wolnych wyborów. A w Polsce wybrano tylko wybory o ograniczonym stopniu demokracji, a więc przy zapewniające wolne wybory tylko do Senatu, natomiast w Sejmie 66% głosów było zarezerwowane dla komunistów i ich sojuszników. I przypomnę, że Polska, która była rzekomo pionierem przemian, miała prawdziwie wolne wybory dopiero jesienią 1991 roku, ze wszystkimi innymi krajami w Europie Środkowej, nawet z Albanią. A tu taki ciekawy przyczynek z tygodnika, z dyskusji na ramach Tygodnika Powszechnego, numer 19 z 1992. Nie jestem entuzjastą tygodnika, kiedyś napisałem książeczkę o nim, Obłudnik Powszechny, zresztą nie mój zwrot, ale bardzo celny. I otóż tam czytamy m.in. wypowiedź dziennikarza pana Wolickiego Krzysztofa. Czy pamiętacie wypowiedzi przywódców drużyny Wałęsy podczas kampanii wyborczej? Jak Wałęsa się bał, żebyśmy, broń Boże, nie dostali więcej niż 22% mandatów. I Kuruń mu basował, co to będzie za katastrofa, jak dostaniemy więcej. To jest kolosalny brak wyczucia społecznego. A oto list płonął archiwa zamieszczony w Katolickim Ładzie 27 maja 1990 roku. Zaniepokojenie wśród szerokich rzesz Polaków wywołała wypowiedź doktora Krzysztofa Kozłowskiego, nowego wiceministra spraw wewnętrznych, przypomnę, później ministra, który wybraniał później po latach między innymi starego kapusia Maleszkę. Otóż Krzysztof Kozłowski akceptuje w pełni palenie akt kompromitujących ten resort w przeszłości. Rozmowa w życiu Warszawy. 5-6 kwietnia 1990. Pan pierwszy, nasz wiceminister spraw wewnętrznych, także stwierdził, że teczki operacyjne powinny być spalone. Dlaczego? Wiceminister Kozłowski nie sprzeciwił się nawet słowem zasadności palenia akt niewygodnych dla resortu. Jakże inaczej zachowano się w tej sprawie w Czechach, w NRD, gdzie tłum szturmował kwaterę siedziby Sił Bezpieczeństwa Stasi, uniemożliwiając im spalenie akt. Ale przypomnę, że u nas na przykład minister Kiszczak, odpowiedzialny za tyle przestępczych wręcz czynów, ciągle człowiek i za sprawę Przemyka, i za sprawę księdza Popiełuszki, i za wiele innych rzeczy, był dalej ministrem spraw wewnętrznych w naszym jakoby rządzie mazowieckiego aż do lipca 1990 roku i wicepremierem. Tu powolność zmian w Polsce, ja pisałem kiedyś, że jesteśmy maruderami przemian w Europie Środkowej, pisałem o tym już w styczniu 1990 roku, powolność przemian w Polsce tłumaczono, że musimy uważać, no bo Rosja sowiecka tego nie zaakceptuje, że... Otóż bzdura. Po pierwsze, nie byliśmy tak całkiem sami, bo na Węgrzech ruszyły też przemiany, ale po drugie, można było używać takich tłumaczeń we wrześniu 89, gdy powstawał rząd mazowieckiego, ale już nie w grudniu 89, bo wtedy doszło do obalenia rządów komunistycznych w większości krajów Europy Środkowej. Obalono je w Czechach, obalono na Węgrzech, obalono w byłych NRD, obalono w Rumunii, tak jak obalono, pamiętamy dramatycznie, parę Czałuszewsku. A na tym, w styczniu 90 roku, co szkodziło w zrobieniu przyspieszonego kroku w stronę dalszych zmian? Otóż przypomnę, że wtedy nawet partia się rozwiązała, PZPR, sztandar wyprowadzić i tak dalej. I nawet nie zabezpieczono w odpowiedni sposób przejęcia majątku PZPR przez nową partię. Ale stanęli w obronie tego majątku tacy ludzie jak Michnik i Geremek. Michnik wrzeszczał, że to dziki antykomunizm, żądanie zabrania majątku partii komunistycznej. Tak ją wtedy znacząco osłaniał. A jakże inaczej było w Czechach? Tam od razu na początku stycznia 1990 roku w utworzonym nowym rządzie bez komunistów wicepremierem odpowiedzialnym za sprawy teczek, lustracji za Ministerstwo Spraw Wewnętrznych został znany chrześcijański demokrata, były więzień komunizmu i on dopilnował, żeby lustrację i dekomunizację przeprowadzić. Dodajmy przy tym jeszcze jedno, że Gazeta Wyborcza robiła wszystko, aby zniechęcić ludzi do manifestacji. Niech się tam dogadują u góry, pokojowo to wszystko załatwimy. A na przykład w Czechach w grudniu 89 roku były manifestacje 500-tysięczne, raz milionowa. To podobnie w byłym NRD. Nawet na Ukrainie była 100-tysięczna. Na Węgrzech kilkaset tysięcy ludzi na pogrzebie zamordowanego przez komunistów premiera Mlenodzia już w czerwcu 89 roku. A u nas najwyżej 10-tysięczne manifestacje. Zniechęcała do nich Wyborcza. Niech decydują mądrzy przywódcy byłej opozycji, tacy jak Gieremek. A Gieremek twierdził, pacta sunt servanda, pakt umów należy dotrzymywać. Nawet po klęsce wyborczej komunistów w czerwcu 89, nawet po klęsce listy krajowej, to przecież ludzie z OKP, tacy jak Gieremek, zabezpieczyli wybór Jaruzelskiego dosłownie jednym głosem, a nawet półgłosem, jak mówią niektórzy złośliwcy. Mam przed sobą świetny wywiad Witolda Kierzuna, znakomitego specjalisty od management zarządzania. Przez dziesięciolecia był na emigracji w Kanadzie, był potem dyrektorem programu ONZ-owskiego w Afryce. Najbardziej zdumiewające, że ten rewelacyjny wywiad ukazał się na łamach lewicowo-liberalnego Newsweeka 17 stycznia 2010. Polecam, o naprawianiu Rzeczpospolitej. Jeszcze raz powtarzam, niesamowicie ciekawy wywiad, obszerny, 17 stycznia 2010. No i między innymi profesor Kierzun mówi tam rzeczy wprost bardzo niepoprawne, polityczne do tego, co w takich pismach jak Newsweek się pisało. Przecież wiadomo, że to pismo probalcerowiczowskie. Otóż pisze, gdy postęp mierzymy skalą dochodu Polaka w porównaniu ze średnim dochodem mieszkańca Europy Zachodniej. Jesteśmy daleko w tyle nawet za takimi państwami jak Słowenia i Grecja i Czechy. Ale najgorzej wypada ocena sposobu zarządzania krajem. 20 lat temu mieliśmy szansę stworzyć nowoczesną konstrukcję państwa. Mieliśmy świetną kadrę naukową, wykładającą zarządzanie na wielu zachodnich uczelniach. Należało skorzystać z ich wiedzy. Niestety poszliśmy na skróty i prywatyzując za bezcen majątek narodowy, szybko pozbyliśmy się tego, co mieliśmy najcenniejsze. Dodajmy, nawet nie wykorzystano bardzo dużego potencjału intelektualnego, ekonomicznego naszej Polonii. Szczególnie wiele kłamstw nagromadzono wokół osławionego planu Sorosza-Zaksa-Berowicza. Nie planu Balcerowicza, jak używa się w tych pismach poprawnych politycznych, tylko jeszcze raz podkreślam, Sorosza-Zaksa-Balcerowicza. Właściwie głównym twórcą tego planu był Soros. Jeśli ktoś nie wierzy, to polecam zajrzenie do prominentnego niegdyś działacza Unii Demokratycznej, potem Unii Wolności, Waldemara Koczyńskiego, byłego ministra przekształceń własnościowych w rządzie premiera Mazowieckiego i załóżnika tegoż premiera. Dumnie to akcentował w książce Wyznania Załóżnika, gdzie napisał: przyjechał Soros z gotowym planem, więc nie Balcerowicz, a Soros. I tam mówi, że najpierw się wzdrygnął, bo tak miał wrażenie, że ten plan traktuje Polskę jako królika doświadczalnego, ale potem zauważył, że jest sens w tym planie. No i poparł bardzo. Zresztą to Kuczyński ściągnął Balcerowicza do tego rządu. Balcerowicz był tylko doktorem ekonomii. Wcale nawet nie reprezentowanym przy żadnym ważniejszym podstoliku w tym przy okrągłym stole. I przeforsowano plan wbrew oporowi najbardziej znaczących ekonomistów, bo poparli go czołowi politycy z opozycji laickiej, na ogół nie znający się na ekonomii. Polecam książkę Jeffreya Zachsa, współtwórcę planu, wydaną parę lat temu, gdzie wspomina, jak to przekonywał Kuronia i Gieremka, dwie osoby, które najbardziej zaangażowały się w przepychanie planu i nie mające żadnej większej wiedzy o ekonomii. U Kuronia zamiast większej wiedzy o ekonomii starczyły kolejne butelki wódki, które znikały. W miarę wieczoru coraz bardziej był przekonany do planu. Z kolei, jeśli chodzi o Gieremka, no to przypomnijmy, że ten historyk średniowiecza na ekonomii znał się tyle, co na średniowiecznej dochodach kurtyzan, bo on zajmował się półświadkiem, marginesem społecznym we Francji XII-XIII wieku. I ci panowie przeforsowali plan, którego nazbyt nie rozumiela, plan, który okazał się ogromnie kosztowny dla Polski w obywatelskim klubie parlamentarnym. No, na usprawiedliwienie Kuronia, muszę jednak przyznać, jego nieraz krytykowałem, że był jedynym z polityków z tak zwanej Unii Wolności, który pod koniec życia bił się w piersi za to, co zrobił. Mówił i pisał wręcz: wstydzę się za plan Balcerowicza. Za poparcie planu Balcerowicza, mówił to między innymi w krakowskim zdaniu. Ja odsyłam Państwo do szerszej informacji na temat tych spraw, do mojej dwutomowej książki Zagrożenia dla Polski i Polskości, wydanej w 1998 roku, do drugiego tomu w tej książce i do mojego hasła Balcerowicza, planu krytyki, w Encyklopedii Białych Plam, tom drugi. Są tam między innymi pikantne cytaty. Na przykład z laureata Nobla Miltona Friedmana. Pamiętajcie jedno, cudzoziemcy nie będą inwestować w Polsce po to, by pomóc Polakom, lecz po to, by pomóc sobie. Czy innego ekonomisty amerykańskiego Johna Kennessa Galbraitha, który stwierdził, że tacy doradcy amerykańscy, jacy są u was w Polsce, mogliby doprowadzić do ruiny nawet bogate Stany Zjednoczone. A cóż dopiero Polskę. Jeszcze jeden taki wymowny cytat. Profesora Andrzeja Tymowskiego, świetnego socjologa. Kolejne ekipy rządowe powtarzają, że dążymy do Europy, ale niezbyt wiadomo, czy na jej pokoje, czy raczej do sutereny lub piwnicy. Słynny węgierski ekonomista Janosz Kornej pisał kiedyś: trudno sobie wyobrazić budowę kapitalizmu pod kierownictwem partii komunistycznej. A jednak coś takiego właśnie następowało w Polsce za czasów wszechwładzy gospodarczej Balcerowicza, wicepremierowi, byłemu pracownikowi Instytutu Podstawowych Problemów marksizmu-leninizmu sekundowało wielkie grono ludzi ukształtowanych przez dziesięciolecia aktywności w partii komunistycznej. Dodajmy, że czołowi działacze partii komunistycznej, byli ministrowie rządu Rakowskiego, zdecydowanie poparli plan Balcerowicza, bo była to właściwie kolejna operacja cenowa, która by komunistom nie udało się zrobić. Był minister handlu, bo wywołałby to bunt społeczny. Jak szczerze wyznawał na łamach Prawa i Życia 10 marca 1990 roku, były minister handlu wewnętrznego w rządzie Rakowskiego Marcin Nurowski, realizacja takiego planu gospodarczego w naszym wykonaniu doprowadziłaby do gigantycznej awantury w kraju. A tu plan zyskał osłonę naiwnej solidarności, która uwierzyła w kłamstwa różnych osób lansujących plan. A wśród tych, którzy poparli plan, był m.in. Jerzy Urban, który mówił: wierzę w sukces gospodarczy programu Balcerowicza, który mi imponuje radykalizmem i śmiałością. Przypomnijmy, jak kłamano wtedy w Gazecie Wyborczej. Pan Jeffrey Sachs w wywiadzie w Gazecie Wyborczej z 24 sierpnia 1989 roku obiecywał m.in. likwidujemy całkowicie inflację w ciągu roku. Stopa życiowa zacznie wzrastać za pół roku. Nie dajcie sobie wmówić, że radykalny program gospodarczy wymaga cierpień i wyrzeczeń. A były one bardzo duże, jak to później zacytuję. Kim był sam Balcerowicz, rzekomy nonkonformista? Od młodości był faktycznie superkonformistą, umiejącym świetnie zabiegać o swoje interesy. Syn dyrektora PGR-u, instytucja to nie była, jak wiadomo, reformatorska, wstąpił do partii w najgorszym możliwie czasie w 1969 roku. Gdy obliczymy trwający rok obowiązkowy staż kandydacki, to oznaczało, że Balcerowicz zgłosił się do PZPR w roku bezwzględnego moczarowskiego stłumienia ruchów studenckich, tzw. kampanii antysjonistycznej oraz interwencji w Czechosłowacji. Miał 22 lata, trudno więc tłumaczyć niedojrzałością jego decyzję wstąpienia do partii komunistycznej, które w takim podłym czasie podejmowali wówczas tylko najgorsi karierowicze. Warto tutaj przypomnieć w tym kontekście planu, że on był krytykowany przez czołowych ekonomistów zachodnich, przez takich noblistów jak Becker, jak Milton Friedman, jak Stiglitz, Joseph Stiglitz. Milton Friedman na przykład ogromnie ostro krytykował kontrolę wpłat, jaką wprowadzono w ramach tego planu, bo było to antyprodukcyjne, uderzające w produkcję, bo jeśli zakłady lepiej się starały, to były obciążane tym większym podatkiem, popiwkiem. Według Friedmana kontrola płac była błędem, nie miała nic wspólnego ze zwalczaniem inflacji, mówił wprost w wywiadzie dla polskiej Odry. Kontrola płac przy jednoczesnym swobodnym kształtowaniu się cen prowadzi w prostej drodze do katastrofy. Podobnie inny noblista, Gary Becker, który napisał: jestem ogromnie zaniepokojony polityką zamrażania płac. Płaca dostarcza robotnikom zachęty do ciężkiej pracy. Spadek płac realnych z powodu wzrostu cen zniechęca z kolei do ciężkiej pracy. W ten sposób, kiedy walczono tylko z inflacją, za wszelką cenę, ograniczając faktycznie eksport, ograniczając produkcję, to nie prowadziło to w żadnym razie do tego, żeby Polska poszła zdecydowanie do przodu. To pan Balcerowicz mówił po latach: jesteśmy tygrysem gospodarczej Europy. Nawet kilka dni temu kłamano, jesteśmy tygrysem. No jakimś tygrysem. Już kiedyś na Balcerowicza stwierdzenia o tygrysie Europy zareagowano: tygrys, ale na glinianych nogach. Mity, przede wszystkim tygrys bez zębów, ogromnie zadłużony, to teraz winił. Przejadamy teraz majątek narodowy i to odczują niesamowicie mocne pokolenia. Ale jak już mowa o tygrysach, to dlaczego Zachód miał wspierać drogę Polski, Czech, czy Czechosłowacji, czy Węgier do zostania tygrysem gospodarczym? A po co im była zwiększona konkurencja? Już mieli dość problemów z konkurencją gospodarki japońskiej, czy tygrysów południowo-wschodniej Azji, takich jak chociażby Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Singapur, Indonezja, Malezja. Przypomnę przy tym, że one szły inną drogą. Tamte kraje osiągnęły wysoką stopę rozwoju gospodarczego przy stosowaniu subsydiów rządowych, ceł ochronnych, uderzania w import, a robienia maksymalnie wszystkiego dla wspierania własnej, rodzimej produkcji. To była dokładnie odwrotna polityka. Z tym, że przypomnę, dzięki takiej polityce teraz były tak wielkie efekty Korei Południowej. Odsyłam tu do ogromnie ciekawego tekstu korespondencji z Seulu Jędrzeja Winieckiego 10 października 2009. Korea Południowa, która wybrała drogę ochrony swego przemysłu, a nie otwarcia się maksymalnego na zagraniczny eksport do Polski, elektroniki, przemysłu tekstylnego. Przypomnę, że padły wszystkie większe przedsiębiorstwa w Łodzi przez brak barier wobec zagranicznego przemysłu. Korea Południowa chroniła własny przemysł i popierała odpowiednie dziedziny tego przemysłu. I cóż czytamy w tej polityce z 10 października 2009? W ciągu 4 dekad rozwoju gospodarka Korei Południowej mimo kryzysu ostatniego pędzi do przodu i wzrosła 400-krotnie w ciągu 4 dekad, a dochód na mieszkańca o 22 000%. No coś niesamowitego. W podzielonej Korei według autora to północ. Ta północ dziś głodująca była bogatsza i lepiej rozwinięta. To tam został przemysł ciężki, kopalnie, drogi, tory kolejowe. W 1962 roku roczny dochód mieszkańca południa wynosił ledwie 80 kilka dolarów. Tyle co w najbiedniejszych krajach Azji. A czym zmieniono? Przede wszystkim wspierano bardzo firmy prywatne, nakładano, które były najlepsze w eksporcie, nakładano cła na konkurencyjne towary przywożone z zagranicy, zapewniano dostęp do taniego kredytu z państwowych banków, a przy tym wybrano kilka gałęzi przemysłu, w których Korea miała się specjalizować. Postawiono między innymi na stocznie. Jakże inna to była polityka niż w Polsce, przecież u nas wtedy szefem resortu przemysłu był pan Syryjczyk w rządzie Mazowieckiego, który głosił, że żadnej dziedziny przemysłu nie należy wspierać, ani też osłabiać, a w ogóle to niepotrzebna jest polityka przemysłowa. To dziwne tylko, po co chciał być dalej szefem resortu, jak polityka przemysłowa była niepotrzebna. A fakty są takie, że są dziedziny, które bardzo trzeba wspierać, tak jak stocznie na przykład nie mogą się rozwijać i musiały w końcu upaść bez wkładu państwa, żeby miały za co zakupić materiały, zanim będą mogły spełnić nawet bogaty portfel zamówień, tak jak miały polskie stocznie, ale wyeliminowano w ten sposób konkurencję dla niemieckiej stoczni w Rostocku. Spójrzmy na Irlandię, która w pewnej chwili postawiła na pewien typ komputera i znakomicie na tym zarobiła. Finlandia, która postawiła na Nokię, po prostu wybiórczo uderzając w tym kierunku, gdzie szykowała się szansa eksportu. A czy w Polsce nie należało postawić od początku na budownictwo? Niesamowicie zaniedbane, brak kilka milionów mieszkań. Każdy wie, że to budownictwo, boom, czyli taki rozkwit gospodarczy w budownictwie, jest takim bodźcem do rozwoju w wielu innych przemysłach. To Niemcy Erharda w 1960 roku, rozpoczynając swoje reformy gospodarcze, zaczęły od przyspieszonego wsparcia rozwoju budownictwa. Były kraje, gdzie na 10-12 lat wstrzymano jakiekolwiek podatki dla pracowników, przedsiębiorców budowlanych, aby tylko nakręcić koniunkturę w budownictwie. U nas niczego nie zrobiono, ale po co Polska miała być tygrysem, konkurentem gospodarczym? Polecam Państwu moją ostatnią książkę, przedostatnią, przepraszam, Alarm dla Polski z października zeszłego roku, gdzie między innymi cytuję ogromnie ciekawy tekst Amerykanina Petera Govana ze stycznia 92 roku w World Policy Journal. Otóż Amerykanin stwierdzał, że Zachód prowadzi wtedy już, stwierdzał w 92 roku, na początku tego roku, że Zachód prowadzi neokolonialną politykę wobec krajów Europy Środkowej. Wcale mu nie zależy, że poszły do przodu. Wcale mu nie zależy na dekomunizacji. Przypomnijmy, że Bush wspierał wybór Jaruzelskiego na prezydenta. Uważano, że komuniści najlepiej będą służyć też w interesom Zachodu. Zachodowi zależało, żeby te kraje były podzielone, nie współdziałały ze sobą, nie broniły swoich interesów i dały się jak najlepiej wyzyskać. I to pisał już wtedy w 92 roku Govan. Dodam, że profesor Kierzun, którego ogromnie cenię, który był 10 lat w Afryce, niedawno opowiadał mi, i zresztą przedstawia to w swojej książce, która niedługo wyjdzie, że my po prostu spadamy coraz bardziej do statusu państwa kolonialnego, tak jak te kraje w Afryce, gdzie był, gdzie też sprzedano najcenniejsze dziedziny przemysłu, gdzie na przykład wyprzedano telefonię. Co to za prywatyzacja? Sprzedaż państwowej telefonii polskiej w ręce państwowej firmy francuskiej, to się nazywa prywatyzacja. Wiemy, jak ta firma stara się żerować na nas i do jakiego stopnia podwyższa ciągle opłaty. To się nazywa prywatyzacją. Dokładnie tej samej francuskiej firmie sprzedano telefonię w przeróżnych krajach afrykańskich. Oto była metoda. Słynny, nieodżałowany publicysta Stefan Kisielewski, który akcentował zawsze, że jest liberałem, ale nie jest rzecznikiem złodziejskiego liberalizmu, bo taką odmianę zaproponowano w Polsce, już 2 marca 1990 roku ostrzegał na łamach Rzeczpospolitej. Dlaczego z dwóch dróg zwalczania inflacji wybrali tę monetarną? Ograniczyli płace, ustalili kurs dolara i puścili ceny. Przecież gdyby pozwolili na produkcję, to nadmiar towarów też zdusiłby inflację. Kisielewski pisał, że Balcerowicz przyniósł wiele szkody nowej przedsiębiorczości. Wystraszył przedsiębiorców podatkami, cłami. A teraz odwołam się do opinii paryskiej kultury, redagowanej przez dziesięciolecia przez Jerzego Giedroycia. Nie z wszystkim zgadzam się w paryskiej kulturze, ale muszę na przykład z ich uwagami o religii i tak dalej, ale na przykład w dziedzinie gospodarki to ogłosili rzeczy, które byłyby herezją dla redaktorów Gazety Wyborczej. Oto na przykład jak ekonomista Andrzej Koźmiński oceniał w paryskiej kulturze z czerwca 1997 roku bilans balcerowiczowskich reform. Jeszcze niedoświadczony wówczas eksperymentator Leszek Balcerowicz osiągnął wprawdzie efektowne zrównoważenie rynku, zlekceważył jednak skutki owych działań dla gospodarki kraju i doprowadził do upadłości wiele zakładów przemysłu państwowego, które następnie kolejny fanatyk Janusz Lewandowski za pół darmo przekazywał obcemu kapitałowi. Zawiniona przez te same rządy utrata rynków wschodnich oraz przedwczesna likwidacja PGR-ów doprowadziła do prawie 3-milionowego bezrobocia oraz zaniechania upraw na tysiącach hektarów użytków rolnych. Proceder ten realizowany był z karygodną lekkomyślnością, bez liczenia się ze skutkami społecznymi. Uzyskał eufemistyczne miano terapii szokowej, a faktycznie reformy przez ruinę. Proszę zwrócić uwagę, redaktor z paryskiej kultury nazywał Balcerowicza i Lewandowskiego fanatykami. A teraz jeszcze raz przypomnę, jak pan Jeffrey Sachs obiecywał w 1989 roku, że po pół roku skoczy stopa życiowa w Polsce. Jak skoczyła? Odsyłam do Gazety Wyborczej z 29 stycznia 1991, tekstu opartego na danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wynikało z nich, że średnie ceny w 1990 roku były 6-7-krotnie wyższe niż w 1989 roku. Przy tym chleb średnio podrożał 13 razy, makaron 22 razy, firanki 17 razy, herbata 14 razy, ceny mebli, naczyń kuchennych, pościeli, lodówek 8-10 razy i tak dalej. Państwo zagrabiło przeważającą część oszczędności dolarowych szacowanych pod koniec 1988 roku na 7 do 15 miliardów dolarów. Potraciły ogromną część wartości zbierane przez wiele lat wkłady na mieszkania. Według profesora Juliana Auleitnera, polecam jego znakomitą książkę o polityce społecznej wydaną w 1995 roku, w samym tylko jednym 1990 roku przeciętne płace spadły o 24,6%. Dochody netto z rolnictwa na jednego pracującego o 63%. I gdzież tu ta obiecywana poprawa stopy życiowej w ciągu zaledwie pół roku? Dzięki okradzeniu społeczeństwa z oszczędności stało się ono niezdolne do wyłonienia warstwy rodzimych kapitalistów. Ale pan Balcerowicz miał wsparcie zagranicznych instytucji finansowych, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A co o roli tych instytucji pisał ostatnio noblista Joseph Stiglitz, który sam był przez lata dyrektorem w Departamentu w Banku Światowym. Bardzo polecam. Stosowano kurację szokową, korzystną dla Zachodu, ale niekorzystną dla Polski. Jeszcze raz przypomnę, że Joseph Stiglitz, noblista z Nowego Jorku, pisał, że na terapii szokowej Balcerowicza wzbogaciła się tylko grupa cwaniaków. I ukształtował się dość specyficzny kapitalizm. Nie kapitalizm normalny, potrzebny Polsce. Nie taki jak w Polsce międzywojennej, tylko swoisty kapitalizm polityczny. Oto jak określała go Jadwiga Staniszkis. Kapitalizm polityczny oznacza, że w gospodarce dominują ludzie z byłego lub obecnego układu władzy, którzy z racji swych powiązań, czyli swoistej renty władzy, mają ułatwiony dostęp do kapitału oraz możliwość przerzucania części kosztów swojej działalności na państwo. Przypomnijmy, temu służą różne ustawiane przetargi, odpowiednie wymogi koncesji, które przyznaje się swoim, zapychanie swoimi ludźmi rad nadzorczych i tak dalej. No jest jeszcze inna nazwa na kapitalizm ukształtowany w Polsce. Kapitalizm bezpieczniacki, bo bardzo wielu pracowników bezpieki dobrze się usadowiło w różnych miejscach. Na przykład tygodnik Solidarność ujawnił, że wiceministrem finansów przez wiele lat był pracownik bezpieki. No i działał odpowiednio. I jeszcze trzecia nazwa. Profesor Andrzej Chwalba z Uniwersytetu Jagiellońskiego nazwał rok temu polski kapitalizm kapitalizmem kolonialnym. Tu znów wracamy do słownictwa pana Witolda Kierzuna. Dlaczego to przeforsowano? Naród dobrze wybierał, naród chciał zmiany. Naród 4 czerwca 1989 zadecydował o zwycięstwie Solidarności. No ale były takie dość szczególne z elity w Polsce. Jarosław Kaczyński nazwał te elity rządzące w Polsce łże elitami. Ja bym chętnie sięgnął do jeszcze innej nazwy, lumpen elity. To jest określenie użyte przez taką już senior socjologii, panią profesor Annę Pawełczyńską. Ona porównała te elity w Polsce do lumpen proletariatu. I stwierdziła, że tak jak lumpen proletariat wśród tych elit nie ma szacunku dla patriotyzmu, nie ma szacunku dla wartości, nie ma szacunku dla religii, jest tylko szacunek do pieniądza. Ale co to są elity? Na ogół to są różne w Polsce czerwone i różowe dynastie. Kiedyś właśnie profesor Staniszkis przypomniała, że aż 87% obecnych tak zwanych elit w Polsce to ludzie, którzy zaczęli kształtować swe kariery w dobie PRL-u albo ich synowie, ich potomkowie czy córki. I oto przypomnę wypowiedź profesora Jacka Sznadla, autora słynnej Hańby Domowej. Elity doszły do władzy i nasalony na ruskich bagnetach. Spadkobiercy tych elit nadal funkcjonują w naszym życiu publicznym i no, mają się znakomicie. Inny tekst to już z kolei podaję za artykułem Wprost 5 lutego 2006. Elita III RP powstawała jako kontynuacja elity PRL. Liderzy opozycji, którzy zdobyli władzę, za jedynego wroga uznali prawicę. No i tutaj rzecz bardzo znacząca. W 1989 roku ludzie tacy jak Geremek, Michnich i Kuroń z dawnej opozycji laickiej, czyli tej niewierzącej, uznali za szczególne zagrożenie w nowej sytuacji, że oto w demokratycznych wyborach do władzy może dojść w Polsce, w demokratycznych wyborach. Opóźniano je do jesieni 91. Do władzy może dojść środowiska patriotyczne, katolickie, religijne. Straszono cały kraj groźbą dominacji kościoła, katolicyzmem wyznaniowym. Nawet Miłosza przywołano dla wyborczej z artykułem straszącym groźbą kościoła wyznaniowego. Straszono polskim nacjonalizmem i antysemityzmem i tu zaczął się wykluwać pomysł Michnika na dogadanie się z komunistami. Wspólnie można odnieść zwycięstwo nad tym polskim ciemnogrodem. Stąd zarysowało się zbliżenie pana Michnika z Kwaśniewskim już w 1989 roku i wspólnie zaczęli lansować ulubiony pomysł dogadania się między dawną opozycją laicką a komunistami. W Polsce do końca tego pomysłu jednak nie zrealizowano. Na Węgrzech zrealizowano i przez 8 lat spustoszono gospodarczo Węgrzy i na szczęście teraz jest rewanż Madziarów, którzy odnieśli miażdżące zwycięstwo nad węgierskimi komunistami i liberałami, nad węgierskim SLD i Platformą Obywatelską, ponad 2/3 głosów. Ale ile straciły Węgry przez ten czas? Jaką sytuację do nadrobienia ma rząd Orbana na Węgrzech? Profesor Zybertowicz pisał o tak zwanym układzie rządzącym w Polsce. Układ ten obejmuje znaczącą część prywatnego biznesu, ludzi z bankowości, administracji publicznej, środków masowego przekazu, organów sądowych, prokuratorskich i policyjnych, w tym UOP, celnych, skarbowych, niektóre spółki detektywistyczne oraz pewne grupy związane z SLD. Posiada swoje wypustki wśród elit postsolidarnościowych. Układ ten posiada rozmaite powiązania międzynarodowe. No, jak ocenimy na przykład pracę byłego premiera Marcinkiewicza w bardzo wielkiej, potężnej, najpotężniejszej amerykańskiej korporacji bankowej, spółce Goldman Sachs. Nie mam czasu na referowanie teraz sytuacji Goldmana Sachsa, ale w Stanach wreszcie odkryto prawdę o niezwykłych nadużyciach i manipulacjach tej spółki, która była współodpowiedzialna za kryzys gospodarczy, bo specjalnie zachęcała ludzi, a ona zarządza 870 tysiącami miliardów dolarów. Tak wiele złożono na konta banków związanych z tą spółką. Zachęcano do inwestowania w różne obligacje, stwierdzono, że korzystne, które okazały się potem bardzo niefortunne, a spółka Goldman Sachs uzyskała ogromne zyski w czasie kryzysu. Inni padali, a spółka, mając swoich ludzi, najpierw w rządzie Busha, teraz w rządzie Obamy, dobrze usadowionych i takich pracowników jak Kazimierz Marcinkiewicz w Polsce, były premier, który znał wszystkie tajniki życia gospodarczego, żerowała na upadku nędzy innych, na kryzysie. Teraz właśnie prowadzona jest komisja śledcza w Stanach w tej sprawie. I ja zapytam, przypomnę, że ta spółka Goldman Sachs kiedyś wielkodusznie ogłosiła z półtora roku temu, czy rok temu, że już nie będzie działać na rzecz dalszego osłabienia złotego. To jak to? Chodziło więc o uderzenie w polską gospodarkę, a były premier pracował w spółce bankowej, która działała na szkodę Polski. Przecież ten pan nie powinien do końca życia mieć jakiejkolwiek pracy w sektorze publicznym. Nawet sekretarza gminy po takich działaniach. To przecież, nie wiem, jak ostro można określić to, co on robił. Przypomnę teraz, że tacy co wybitniejsi zagraniczni obserwatorzy piszą wręcz o zdradzie intelektualistów w Polsce. Tak na przykład pisał Dawid Ost, amerykański historyk i politolog specjalizujący się w problemach Europy Środkowej i Wschodniej. W Newsweeku z 10 czerwca 2007 Dawid Ost powiedział w wywiadzie: Geremek, Mazowiecki, Michnik czy Kuroń w 1990 roku sprawowali w Polsce rząd dusz i zrobili wszystko, aby odepchnąć od siebie zwykłych ludzi. Nigdy od stuleci nie było większej rozpiętości między Polską bogatych a Polską biednych i gorszych warunków startu dla ludzi z terenu, spoza układów. Sędziwy socjolog profesor Jerzy Szacki mówił w wywiadzie dla Lewicowego Przeglądu z 18 kwietnia 2004 o istnieniu Polskiej Republiki Kastowej, twierdząc, że jesteśmy na dobrej drodze do społeczeństwa oligarchicznego typu Kostaryki z olbrzymimi kontrastami społecznymi, a więc na drodze do Republiki Bananowej. Ale niektórym to taka właśnie Republika Bananowa sprawia, że mają rajski żywot. Oto na przykład taki szef Urzędu do Spraw Kombatantów. Okazało się, polecam Rzeczpospolita z 15 lipca 1998, Gazeta Wyborcza 16 lipca 1998, wykorzystując fakt, że był szefem Urzędu do Spraw Kombatantów, w przyspieszonym czasie uzyskał dla siebie uprawnienia kombatanckie, ponieważ przez miesiąc od 1 listopada do 1 grudnia 1939 jako miesięczne niemowlę przebywał wraz z rodziną w niemieckim obozie przejściowym. Niemowlę kombatant, to jest to, proszę Państwa. A równocześnie doskonale się mają różni ludzie skompromitowani w dawnych czasach, czyli tajni współpracownicy, różni oszuści, którzy uprawiali prokomunistyczną propagandę. Oto jeden taki przypadek. Na czele Wyższej Szkoły Medialnej w Warszawie stoi pan Witold Giełżyński, który w kulturze paryskiej z września 1987 wyznawał: ogromna większość z nas, dziennikarzy, by tak rzecz, świniła się niewinnie. Zapytam się Państwa, czy można świnić się niewinnie? A pan Giełżyński świnił się bardzo winnie, bo w 1968 roku wydał na przykład broszurę atakującą młodzież studencką jako Warchołów, atakującą Kisielewskiego, Słonimskiego i tak dalej, a w 1976 roku pod pseudonimem napisał artykuł wymyślający od Warchołów robotnikom z Radomia i Ursusa. I ten pan jest na czele Wyższej Szkoły Medialnej w Warszawie. Pytanie, czy teraz też świni się niewinnie? Czego uczy ten specjalista od kłamstw swoich studentów w mediach? Gustaw Herling-Grudziński, autor wspaniałej książki o agrach, ogromnie ciekawy antykomunistyczny publicysta, niestety już zmarły, pisał kiedyś: polskie elity polityczne sprawują władzę raczej jako kasta wyższych urzędników niż przedstawiciele narodu. Profesor Rafał Krawczyk, ekonomista, mówił, że u nas ekipy rządzące to jest taka nomenklatura kawiarniana. Ktoś inny określił rządzących u nas czas waletów. Jeszcze inny nazwał ich mandarynami. Profesor Andrzej Szachaj z Torunia. W Polsce solidarność mandarynów. W Polsce ukształtowała się klasa polityczna dbająca tylko o własne interesy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, mówiąc o grzechach pierworodnych polskiej inteligencji, stwierdził, zwłaszcza Unii Demokratycznej, stwierdził, że jej głównym grzechem była kastowość. Symptomem tego jest na przykład reprodukcja elit. Dzieci reżyserów filmowych są reżyserami filmowymi, dzieci socjologów socjologami. Uderzające jest wyobcowanie elity ze społeczeństwa. Rozdziew między warszawską inteligencją a prowincją. No dodajmy, dzieci adwokatów adwokatami, sędziów to samo i blokada wejść do tych zawodów. W tygodniku Solidarność 13 lutego 2009 ukazał się świetny wywiad prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Elżbiety Mączyńskiej. Nie tam byle kto, nie jakiś oszołom, jakby ona, ale prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, która stwierdziła: prywatyzacje polskich przedsiębiorstw na początku transformacji przypominały zachowania panny na wydaniu, która przez 50 lat gospodarki nierynkowej nie miała narzeczonego, więc skoro znalazł się kandydat, rzucała się na oślep w jego ramiona. W ten sposób nierzadko przeprowadzane były prywatyzacje bez należytego rachunku następstw, a koszty społeczne faktycznie okazały się znacznie większe niż zapowiadał Leszek Balcerowicz. Niektóre przedsiębiorstwa przestały istnieć, pracownicy tracili pracę, znacznie wzrosło bezrobocie. Za programem prywatyzacji nie poszły programy pomocy. I teraz jakie są tego skutki? Biznesmen Roman Kluska, nie jakiś przeciwnik prywatnej przedsiębiorczości, biznesmen, którego oszukano, skrzywdzono, bo na dodatek prowadził działalność charytatywną i nie dla owsiaka na przykład, a dla katolickich środowisk. Tu mam wywiad z nim z 27 maja 2005 i właśnie wywiad zatytułowany Nie wolno robić z ludzi niewolników. Menedżer zarabia kilkaset tysięcy złotych, jego podwładny 1000. To patologia, mówi biznesmen Roman Kluska. Jeden z najwybitniejszych światowych socjologów, profesor Alain Touraine, w wywiadzie dla Faktu z 22 grudnia 2004 mówił: mam już dość, gdy w Polsce od kilkunastu lat, od rana do wieczora, zachwala mi się nowoczesny system ekonomiczny. Tymczasem moim zdaniem jest on w Polsce w połowie skorumpowany, a w połowie skrajnie niesprawiedliwy. Według wspomnianego wywiadu Touraine, w Polsce ludziom, którzy są na emeryturze, którzy zdychają z głodu, mówi się po prostu: wynoście się, nie przeszkadzajcie, nadchodzi wolny rynek. W rezultacie grupy absolutnie bezradne wobec własnego losu są coraz liczniejsze, a nierówności społeczne stają się tak wielkie, że na pewno nie sprzyja to wzrostowi gospodarczemu. Ten sam Alain Touraine mówił w wywiadzie dla Der Spiegela: żaden ruch, wielki ruch społeczny nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak Solidarność. Niestety niewiele pozostało z jego ducha, bo dzisiejsza Polska jest społeczną pustynią. Brytyjski poseł, lejburzysta Tony Benn, ostrzegał Polaków przed egoizmem Zachodu. Staniecie się prowincją biurokratycznej Europy Zachodniej. Oczywiście międzynarodowy kapitał będzie chciał wykupić część waszego potencjału gospodarczego, ale zupełnie nie będzie się interesował systemem opieki socjalnej, kształcenia czy służby zdrowia. Powiedzą wam, żeby takie wydatki obciąć niemal do zera i obcinano. Za to i teraz mam na przykład taki tekst w przeglądzie 6 lipca 2005. Ponad milion osób w Polsce pracuje praktycznie za darmo lub dostaje tylko część pensji. Wiele miesięcy nieraz zalega się z pensjami, ale za to rozrasta się biurokratyczna hydra. W administracji centralnej, czyli w ministerstwach, w 1990 roku pracowało 46 062 osób. W roku 2000 135 tysięcy. Przed wojną obsługa, administracja Kancelarii Sejmu i Senatu miała 35 osób. A ile teraz? 1600. Bardzo pomstował przeciwko temu właśnie profesor Kierun, który zajmował się sprawami zarządzania na Zachodzie. Widział, jakie to są skrajne sprawy. Za to jest tym większa emigracja. 2 miliony młodych ludzi, które wyjechały w ostatnich latach. Czytam wydawany przez Niemców dziennik: polski kapitał ludzki marnuje się na emigracji. Większość z naszych emigrantów wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. W kraju zabrakło dla nich miejsca, a w kraju, no na przykład, jakie są szanse awansu społecznego? Gorsze niż kiedykolwiek przez ostatnie 100 lat. Karol Modzelewski, związany kiedyś z Kuroniem, z Unią Demokratyczną, powiedział w wywiadzie, napisał w tekście dla Polityki 5 czerwca 2004: w czasie akcji rekrutacyjnej na wyższe uczelnia w ogóle nie trafiam na kandydatów ze środowiska chłopskiego. Nie mogą ubiegać się o studia wyższe, bo zwykle nie kończą szkół średnich. Ich rodzin zwyczajnie nie stać na opłacanie dojazdu do szkoły. Taka ogromniasta tragedia współczesnych Janków muzykantów. Profesor Kaźmierczak mówi już w tytule wywiadu swego dla naszej Polski 3 czerwca 2008. Tusk żeruje na najuboższych. Ksiądz Adam Boniecki, naczelny Tygodnika Powszechnego, stwierdza: Numer 15 listopada 2009. W tym numerze piszemy m.in. o emerytach. Elżbieta Isakiewicz przytacza dane. Na 9 milionów 300 tysięcy emerytów ponad 5 milionów otrzymuje uposażenie w granicach 500 do 1500 zł. Wobec wymowy tych rycz milkną słowa poety. A to jest efekt kuracji szokowej Balcerowicza, którą tak wychwalał niekompetentny poprzedni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego Jerzy Turowicz. AMP grozi nam załamanie systemu emerytur, a równocześnie ZUS trzyma się dobrze. W każdym województwie są luksusowe wieżowce ZUS-u. Nie kontrolowano, na co idą te ogromne, obcinane przez ZUS części naszych emerytur. Tu czytam, że w niektórych szkołach już teraz wprowadza się podział na klasy dla bogatych i dla biednych. Program Wałęsy zapomniany. Głosowałem na niego w 90 roku. Ale na co? Bo on głosił już w pierwszym akapicie, cytuję za Tygodnikiem Gdańskim, rozliczenie z komunizmem. Powszechne poczucie braku sprawiedliwości nie może być więcej lekceważone. Musi nastąpić pełne rozliczenie minionych rządów komunistycznych. Trzeba naprawić krzywdy i zadośćuczynić ofiarom prześladowań. Wszystkie pozostałości poprzedniego systemu muszą zostać usunięte z życia publicznego. A co robił? Wspierał lewą nogę, emerytury dla milicyjne i inne. A dlaczego tak się działo? Otóż w Gazecie Wyborczej niejaki Lesław Maleszka, przypomnę, bardzo słynny kapuś, którego później zdemaskowano, pisał 18 września 1997 w artykule zatytułowanym Pochwała oszustwa. Polskie reformy udały się dlatego, że po dojściu do władzy politycy porzucali naiwne deklaracje i mrzonki, którymi wcześniej zdobywali głosy wyborców. Traciła na tym ich reputacja, ale zyskiwał kraj. Ładnie zyskiwał, jak widzimy. A jeszcze jeden taki wymowny typ, cytat, bezczelny wręcz, Janiny Paradowskiej w postkomunistycznej polityce 27 kwietnia 2002. Za co należy przede wszystkim chwalić rząd Leszka Millera za konsekwentny brak realizacji obietnic wyborczych. No bezczelność takich, którzy łamią obietnice, powinno się przepędzić. Wreszcie przepędzić te wszystkie czerwone i różowe dynastie. No tu ładnie kiedyś pisał Janusz Korwin-Mikke, choć nie zgadzam się z większością jego poglądów, nie kradnij, nie rób konkurencji rządowi. No a propos kradzieży, pamiętacie Państwo, bo jednak na Zachodzie to się rozprawiają z korupcją i inny klimat panuje w wielu krajach. Na przykład premier Bieregow we Włoszech znalazło się w więzieniu dwóch premierów, trzeci zdołał uciec, socjalista Craxi, ten był zręczny. No, w Hiszpanii siedzi skazany na 14 lat więzienia za korupcję minister spraw wewnętrznych. We Francji premier Bieregow oskarżony o korupcję, no, poczuł się honorowo i popełnił samobójstwo. Były premier Olszewski skomentował, gdyby polscy politycy stosowali podobne kryteria honoru, większość z nich byłaby na cmentarzu. No ale nie stosują. Co prawda ktoś powie, Sekuła zastosował, no bo popełnił samobójstwo, dość szczególne, strzelał sobie w brzuch 3 razy, to jakieś harakiri, rekord Guinnessa dość swoisty. Tylko że tego dnia rano byli u niego z wizytą przyjaźni, taką wielce towarzyską, gangsterzy z gangu Pershinga, któremu był winien duże pieniądze. Były członek biura politycznego, człowiek z pierwszej strony gazet, człowiek, który był potem prezesem Głównego Urzędu CEU, pożyczał od gangu Pershinga. Inna sprawa, że to podobno była druga próba samobójstwa. Za pierwszą nie zastano go w domu. Nie mam czasu na omawianie innych patologii. Sądy polskie. To jest najskrajniejsza patologia. Sędziowie się nie oczyszczyli. Naiwność pana Strzelbosza, solidarnościowego prezesa Sądu Najwyższego, który mówił w 90 roku, że nie trzeba weryfikacji sądów, sędziów, sędziowie sami się zweryfikują. No, nie zweryfikowali się. I mieliśmy w rezultacie, mamy straszną sytuację w sądownictwie. Niejednokrotnie pisał o niej nieodżałowany rzecznik praw Obywatelskich, Janusz Kochanowski. Ja się nie bronię, lecz oskarżam. PRL szaleje w sądach. To jeden z takich przykładów. Inna sprawa to szkalowanie wartości, szkalowanie patriotyzmu, zniechęcanie do patriotyzmu, w czym wyspecjalizowała się Wyborcza, ale miała niezłych pomocników w Urbanowym Nie, we Wprost, w Polityce, Newsweeku. Oto czytam w Newsweeku tytuł: Dziedzictwo Polski Zwierzęcej. 19 lipiec 2009. Polska zwierzęca. Iluż to szkalowano polskich czołowych polityków, polskich czołowe postaci z historii narodowej, od Chrobrego, którego nazwano we Wprost awanturnikiem, bo prowadził wojny z Niemcami, a na dodatek zwyciężał, to już skrajny awanturnik. Szkalowano Czarnieckiego, hetmana, księdza Kordeckiego, szkalowano przywódców powstań, powstania warszawskiego. O, przecież to Gazeta Wyborcza popisała się szkalowaniem powstania warszawskiego jako powstania, w czasie którego powstańcy jakoby mordowali Żydów. A za to tworzono nagminnie nowe autorytety, zafałszowując historię. Oto mam Newsweek z 23 sierpnia 2009 roku. Podają tam dane o sondażu, który przeprowadzono na temat, kto jest największym bohaterem II wojny światowej. I rzecz niesamowita. Owszem, na pierwszym miejscu znalazł się zasłużenie Maksymilian Kolbe, ale już na czwartym Władysław Bartoszewski, który żadnym bohaterem akurat nie był. Ile wiem, nawet nie wyszczelił ani kulki, ale wyprzedził dzięki swemu gadulstwu nagłaśnianemu w tyluż telewizjach. Ostatnio znów jakimiś bredniami się popisał o rzekomej nekrofilii, którą teraz tak nazwał tą żałobę naszą narodową. Wyprzedził Sikorskiego, który miał 6,8% poparcia, Andersa 6,3%, Nila Fildorfa 4,8, generała Meczka 3,1, Witolda Pojleckiego 1,2. No to jest prawdziwy skandal. Władysław Bartoszewski 7,4 do Witolda Pileckiego 1,2. I tak to dzięki gadulstwu, dzięki fałszom mediów tworzą się pseudo-bohaterowie, zatraca się proporcje. Przechodząc do aktualnej sytuacji, bo to jest dalej kontynuacja tego, co zaczął Balcerowicz, to przecież już wtedy popierali go liberałowie z KLD, pan Jan Krzysztof Bielecki, Tusk i spółka. Oto świadectwo ciekawe na temat tego rządu, który się wychwala, że Polska prosperuje, jesteśmy tygrysem. Były wiceminister finansów w rządzie Tuska, profesor Stanisław Gomułka, Tygodnik Powszechny z 1 marca 2009, tytuł już wymowny: Rząd oszczędza na prawdzie. I teraz jest więcej takich tekstów Gomułki, nie będę teraz ich referował, bo chodzi przede wszystkim o lawinowy wzrost zadłużenia, o którym pisze Czesław Ryszka. Cóż to za sztuka przejadać, przepijać własne srebra rodowe? Kiedyś się za to płaci. Liberał, doktor habilitowany Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, jak wiadomo liberalnego, o długu naszym, naszych dzieci i dzieci naszych dzieci, nazywa obecny rząd rządem sztuczek księgowych. Czytam w tekście Zadłużenie III RP, że podczas gdy w 1989 roku zadłużenie Polski wynosiło ponad 40 miliardów dolarów, to obecnie wynosi ponad 172 miliardy dolarów. A tak go spłacaliśmy. I tu ciekawy tekst nieżyjącego już niestety też ofiarę tej tragicznej katastrofy smoleńskiej, moim zdaniem zamachu smoleńskiego, Krzysztof Putra, wicemarszałek Sejmu. Gierek to przy Tusku pikuś. Bardzo trafne określenie. A oto Roman Kluska, który nie jest znów ten słynny, uczciwy przedsiębiorca, którego tak uderzono i zaczął chować owce, a miał tą firmę komputerową Timus, którego nikt nie ma żadnych powiązań politycznych, ale mówi o tym, że w jego oczach rząd obecny już przegrał. Uważa, że tu prędzej czy później nastąpi kryzys. No a jeśli dalej kontynuuje się tą politykę prywatyzacji, która przyniosła tyle szkód Polsce, przypomnijmy choćby, że Tusk zapowiedział prywatyzację 700 kilkudziesięciu przedsiębiorstw, tym właśnie najzyskowniejszych. Na przykład KGHM, któryż kiedyś chciano sprzedać za bezcen, a mam tutaj, z tygodnika Solidarność. Partia Tuska już raz próbowała sprzedać w 1991 roku, w 92 roku, przepraszam, 51% akcji w KGHM za 400 milionów dolarów. Dziś te 51% to około 3 miliardów dolarów. No kto sprzedaje te najlepsze przedsiębiorstwa? Jakże inna polityka była na przykład Słowenii, która sprzedawała te najgorsze przedsiębiorstwa? Bo proszę Państwa, gdyby robiła inaczej, to dawno byłaby w całości wykupiona Słowenia przez Włochy i Austrię. Przy tym wszystkim grozi nam, i to bardzo grozi, meksykanizacja życia publicznego. To, co nie udało się w 89 i 90 roku, bo już wtedy planowano, żeby na wzór Meksyku stworzyć z pomocą obywatelskiego klubu parlamentarnego, którym kierował Gieremek, taką dominację jednej siły politycznej na trwałe. Oparło się temu z innym porozumienie centrum, była wojna na górze, wtedy nie przeszło. Ale Tusk teraz liczy, że dojdzie do monopolu władzy, że Platforma zdobędzie wszystko, tak jak teraz wykorzystała śmierć prezydenta do błyskawicznej obsady Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Kancelarii Prezydenta, chce obsadzić Urząd Prezesa Banku Narodowego, już dokonuje zamachu na kierownictwo IPN-u wbrew protestom władz. I chodzi o to, że Platforma chce skupić w swoich rękach, więc wszystko. Prezydenturę, większość w wyborach samorządowych, większość w wyborach parlamentarnych i zapanować na całego. Właśnie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk przypomniał niedawno w programie Radia Maryja, że parę miesięcy temu rozmawiał z marszałkiem Płażyńskim i pan marszałek Maciej Płażyński mówił, że jego zdaniem Tusk właśnie dąży do takiej meksykanizacji życia politycznego, a jest przy tym bezwzględny mimo pozorowanej polityki miłości. I tu znów przypomnę, co mówił Płażyński 2 miesiące temu, a on znał świetnie Tuska. Był przecież współzałożycielem Platformy Obywatelskiej. Niesamowicie ciekawy cytat, już w tytule wywiadu z Maciejem Płażyńskim 6-7 lutego 2010. Tusk jest jak Machiavelli, z tą ekipą 400 lat temu trup sławby się gęsto. No cóż, bardzo wymowne stwierdzenie, ale mówię, trzeba się bronić. Nie ma zbytnio czasu do przedstawienia szerszego programu, jak należy przeciwdziałać. Mam nadzieję, że może będzie potem możliwość w internecie takiej ważniejszej dyskusji. Ja w każdym razie chciałbym, żebyśmy już w tych wyborach prezydenckich wysunęli konkretne postulaty wobec kandydatów na prezydenta. Wśród tych postulatów widziałbym między innymi przede wszystkim doprowadzenie do wyleczenia chorego wymiaru sprawiedliwości, faktycznie to wymiaru niesprawiedliwości, weryfikacja sędziów, prokuratorów, tego czego nie dokonano i weryfikacji bardzo wielu nieuczciwych, krzywdzących wyroków. Jak jeździłem po Polsce 1,5 roku temu w ramach spotkań antygrosowych, 64 spotkania od 9 lutego do 30 czerwca, ileż razy, niemal na każdym spotkaniu ktoś podchodził do mnie i opisywał swoją sprawę, skrzywdzenie bez reszty. Dobrze, że powstają stowarzyszenia przeciwko bezprawiu, takie jak jest w Bielsku-Białym, Lex, kierowane przez pana Dariusza Wolniakowskiego, z kolei w Łodzi, w różnych miejscach. Zachęcam do tego, ale to trzeba uregulować w skali państwowej, tylko nie przy tym rządzie. Ten rząd katastrofy narodowej, składający się głównie z ludzi niekompetentnych, no mówię znów, symboliczna postać Klicha, ministra obrony, a przedtem jako specjalistę lekarza, psychiatry, no to właśnie do niczego nie zachęca. Ten rząd może doprowadzić Polskę do ruiny. Trzeba głębokich, rewolucyjnych zmian, prawdziwego przełomu. I między innymi chciałbym, żeby przedstawiać kandydatów na prezydentów takie postulaty, jak na przykład chociażby zrobienie tego, co zrobiono w Niemczech. Ustawy kompensacyjne. Zaakceptowali traktat lizboński, ale na takich warunkach, posłowie Bundestagu, że będzie zabezpieczone prawo niemieckie, jego wyższość wobec unijnego. Dlaczego my to nie zrobimy? To dużo silniejsze od nas Niemcy zadbały o ochronę swoich praw, a Polska, swoja Polska nie dba, tak jak nie zadbała teraz nawet o przejęcie sprawy śledztwa rąk rosyjskich. A inna sprawa, czy mamy się śpieszyć do euro? Grecja się śpieszyła, widzimy jakie są rezultaty. Chronimy złotego. A inne sprawy, czy nie powinno się dążyć do zagwarantowania praw własności polskiej na ziemiach odzyskanych? Jak długo będziemy czytali, że różni przybysze z Niemiec wyzuwają Polaków z własności, którą mieli przez kilkadziesiąt lat? Dlaczego? Bo zaniechano troski o uregulowania tej własności na trwałe. Czy nie powinien kandydat zagwarantować obrony przeciwko niczym nieuzasadnionym roszczeniom żydowskim? Czy nie powinien kandydat zobowiązać się do walki z biurokracją, skrajną, przybierającą ogromne rozmiary biurokracją? Na Węgrzech zwyciężyła patriotyczna prawica i już zaczęła wykonywać obietnice. Ona poszła całkowicie do przodu. Nie żadne paktowania z lewicą, ustępstwa. Ona ją zmiażdżyła i już od razu ograniczono liczbę ministerstw do 8. Ja przez lata, dziesięciolecia zajmowałem się Węgrami, bo jako 16-latka urzekło mnie węgierskie powstanie narodowe, które rozpoczęło się od manifestacji 300 tysięcy Madziarów pod pomnik polskiego generała Bema, węgierskiego bohatera narodowego. Rozpoczynając powstanie 23 października, Węgrzy skandowali Lengyel, Orszak, Łutot, Mutot, Keve, Sinko, Lengyel, Łutot. Polska pokazuje drogę, idźmy za Polakami. Ja bym teraz powiedział, Węgrzy pokazują drogę, idźmy za Węgrami, idźmy na rzecz głębokich, przełomowych zmian. I sięgajmy chociażby do tego, co pisał wspaniały, największy polski mąż stanu po 1945 roku, prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński. Jakże ważne były jego rozliczne ostrzeżenia dla naiwnych, także z Solidarności. Trzeba się strzec, żeby się nie wplątali tacy ludzie, którzy są gdzieś uzależnieni i chcą przeprowadzić niepolskie sprawy. W Polsce trzeba bronić spraw własnej ojczyzny, a nie obcych zamówień. Nawiązując do tych słów wielkiego prymasa tysiąclecia, pragnę bardzo mocno zaakcentować. Polska musi odzyskać w pełni swoją istotę, tożsamość i godność i być prawdziwie niezłomną, jak była tyle razy w swych dziejach. Naród musi zwyciężyć. No i moje ulubione hasło: walczmy o Polskę nadziei bez komuchów i złodziei. Dziękuję bardzo.